Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. W ostatnim dniu stycznia witam Państwa z paryskiego studia w Domu Radia nad Sekwaną. Piotr Rosochowicz wraz z realizującymi audycję Andreą Kunową i Janikiem. Po wiadomościach dziennika usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej francuskiej prasy pióra Krzysztofa Rutkowskiego. W kąciku europejskim nasi słuchacze spotkają się z Markiem Brzezińskim, a w kąciku muzyki poważnej z Piotrem Kamińskim. Dalej Agnieszka Kumor zaprasza na kronikę teatralną, Stefan Rygier do wysłuchania felietonu Multimedia, a do odwiedzenia wersalskich rogatek zaprasza Katarzyna Zawicka. Sylwia Gibbs przedstawi też magazyn kulturalny. Na zakończenie usłyszymy kolejną lekcję języka francuskiego Radia France International. Affaire du coffret. Na wstępie jednak skrót najważniejszych wiadomości dnia. Hamas i Fatah, dwa ruchy palestyńskie, wymieniły jeńców ostatnich walk na terenie Strefy Gazy. Premier Francji de Villepin jedzie do Rumunii i Bułgarii. Rosja uważa, że program nuklearny Korei Północnej zagraża jej interesom. W Addis Abebie zakończyły się obrady kolejnego szczytu Unii Jedności Afrykańskiej. Eurodeputowani domagają się specjalnego oznakowania wódki. Jutro we Francji wchodzi w życie przepis o zakazie palenia papierosów w miejscach publicznych. Mówi Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Markiem Brzezińskim i Krzysztofem Rutkowskim. Hamas i Fatah, dwa rywalizujące ze sobą palestyńskie ugrupowania, dokonały wymiany jeńców pojmanych podczas ostatnich walk między nimi. Wymiana nastąpiła w ramach porozumienia o zawieszeniu broni podpisanego we wtorek w Strefie Gazy. Organizacja o nazwie Brygady Męczenników Al-Aqsa poinformowała, że na wolność wypuszczonych zostało 20 jeńców Hamasu, premiera Haniaha i 18 szefa autonomii palestyńskiej Abbasa. Brytyjska Komisja Parlamentarna w specjalnym raporcie wyraża zdanie, że zachodnioeuropejska izolacja palestyńskiego radykalnego ruchu Hamas doprowadziła do jego zbliżenia z Teheranem. Policja brytyjska aresztowała 8 osób podejrzanych o prowadzenie działalności terrorystycznej. Wszyscy są Brytyjczykami pakistańskiego pochodzenia. Ich celem nie było organizowanie zamachów, lecz zastosowanie nowej w Europie formy terroryzmu. Chcieli mianowicie uprowadzić oni upatrzoną ofiarę, a potem ją zgładzić.
Egzekucję mieli nagrać na filmie wideo i następnie rozpowszechnić za pośrednictwem internetu. Prawdopodobnie ich pierwszą ofiarą miał być muzułmanin, żołnierz służący w armii brytyjskiej. Ten typ porwań stosują terroryści w Iraku. Zatrzymana ósemka chciała iść ich śladem. Według sieci Sky News policja wiedziała o planowanym porwaniu, stąd żołnierza wzięto pod ochronę. W operacji, jaką przeprowadzono w Birmingham, udział brał Scotland Yard i agenci MI5 brytyjskiego wywiadu wewnętrznego. W tym przemysłowym mieście żyje znacząca liczebnie populacja ludności muzułmańskiej. Brytyjski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Home Office, przypomina, że zagrożenie terrorystyczne w Wielkiej Brytanii istnieje i że jest realnym niebezpieczeństwem. 23 stycznia w Manchesterze i w Halifaxie policja aresztowała 5 osób, które naruszyły wprowadzony 7 lat temu akt o walce z terroryzmem. U zatrzymanych znaleziono film szkoleniowy opracowany przez Al-Kaidę, a w komputerze natrafiono na ślad pliku zatytułowanego Bomba Hamasu.
W różnych zamachach w Iraku zginęło w środę 13 osób, a rannych zostało 70. 6 z nich zostało rannych, podczas gdy wysadził się w powietrze wiozący benzynę w cysternie sunnita. We wtorek w zachodniej części kraju zabitych zostało 2 irackich żołnierzy i 1 noszący mundur US Army. Rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w Iraku zatrzymano 2 Rumunów oskarżanych o szpiegostwo na rzecz rebelianckich sunnitów. Marines przyłapali ich, jak robili zdjęcia wojskowych instalacji amerykańskich. Pracowali oni dla amerykańskiej firmy All Moral Development jako elektryk i stolarz. Premier Francji Dominique de Villepin jedzie w czwartek do Bukaresztu i potem do Sofii, aby jak najszybciej złożyć wizyty w nowo przyjętych do Unii Europejskiej krajach. W Bukareszcie podpisze z premierem Calinem Tariczanu porozumienie o repatriacji rumuńskich dzieci żyjących samotnie we Francji. Depesze przypominają, że wstępne porozumienie w tej sprawie między rządami rumuńskim i francuskim zawarte zostało już 4 lata temu, w roku 2002. Liczba rumuńskich małolatów żebrzących i kradnących we Francji szacuje się na około 1000. Natomiast podana przez pałac Matignon, siedzibę francuskiego premiera, liczba aresztowań obywateli rumuńskich w ubiegłym roku na terenie całej Francji wynosi 888. Depesze przypominają, że pierwszym przywódcą kraju Unii Europejskiej, który pojechał do Bukaresztu, był Romano Prodi z Włoch. Rosja uważa, że północno-koreański program jądrowy zagraża jej interesom i wyraża nadzieję, że następna runda rozmów sześciostronnych między Moskwą, Waszyngtonem, Pekinem, Tokio, Seulem i Pjenjanem doprowadzi do jakiegoś konkretnego porozumienia. Depesze przypominają, że runda ta rozpocznie się 8 lutego w Pekinie. W Addis Abebie zakończyło się posiedzenie 8 szczytu Unii Afrykańskiej. Podjęto na nim decyzję o wysłaniu do Somalii 8000 żołnierzy sił pokojowych. Mają oni zastąpić etiopski korpus ekspedycyjny, który wygnał z Mogadiszu rebelianckich islamistów i przywrócił rząd uznawany przez społeczność międzynarodową. Nowym przewodniczącym Unii Afrykańskiej został prezydent Gany. Tymczasem Afrykę zaczynają krok po kroku zdobywać Chińczycy. Prezydent Chin Ludowych Hu Jintao rozpoczął swą dyplomatyczną podróż po Czarnym Lądzie od Kamerunu. W środę przybył do stolicy tego kraju Jaundę i spotkał się z prezydentem Kamerunu Paulem Biją. Potem odwiedził zbudowany i prowadzony przez Chińczyków szpital w stolicy kraju. Depesze podkreślają, że Hu Jintao jest pierwszym w historii prezydentem Chin, który przyjeżdża do Kamerunu. Po tym kraju głowa państwa środka uda się do Liberii, Sudanu, Namibii, RPA, pojedzie na Seszele, do Namibii i do Mozambiku. Scotland Yard zakończył śledztwo w sprawie byłego rosyjskiego agenta otrutego w listopadzie w Londynie Aleksandra Litwinienki. Wszystkie dane dotyczące śledztwa przekazane zostały prokuraturze Jej Królewskiej Mości. Dziesiątka kandydatów na fotel prezydenta Francji spotkała się dzisiaj ze znanym działaczem na rzecz ochrony środowiska i dziennikarzem Nicolasem Hulot. Spotkanie miało na celu złożenie podpisu pod proponowanym przez niego paktem ekologicznym.
Jako pierwsza w Muzeum Branly w Paryżu, gdzie organizowane było spotkanie, pojawiła się kandydatka socjalistów Ségolène Royal, która stwierdziła, że jeśli wygra wybory prezydenckie, to będzie prowadziła, jak to ujęła, ambitną politykę w dziedzinie ochrony środowiska. Wśród podpisujących pakt ekologiczny znaleźli się m.in. także przywódca liberalnej UDE François Bayrou, kandydatka komunistów Marie-Georges Buffet i przewodnicząca Partii Zielonych Dominique Voynet. Swój podpis złożył również najpoważniejszy konkurent Ségolène Royal w walce o fotel prezydencki w Pałacu Lizejskim, kandydat centroprawicy Nicolas Sarkozy. Gospodarz spotkania Nicolas Hulot powiedział, że jego ambicje nie kończą się na tym. Już udało mu się w jednym miejscu zebrać 10 kandydatów w wyborach prezydenckich. Pora bowiem nie na symboliczne gesty, ale na konkretne działania. Nicolas Sarkozy po podpisaniu paktu ekologicznego udał się do Londynu. To pierwsza jego zagraniczna podróż od czasu oficjalnego zgłoszenia swojej kandydatury do wyborów. Nad Tamizą Sarkozy zwrócił się z apelem do mieszkającej tam licznej kolonii francuskiej, aby wracała do Francji. Sarkozy powiedział, że kraj potrzebuje zaangażowania, inteligencji, wyobraźni i entuzjazmu Francuzów mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ich liczbę ocenia się na od 200 do 300 tysięcy osób. 52 tysiące spośród nich zapisało się na listy wyborcze. Nicolas Sarkozy, który spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, Tonym Blairem, powiedział, że wielu Francuzów opuściło swój kraj, bo Francja straciła dla nich urok krainy ryzyka i sukcesu.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, a oto dalszy ciąg naszej wiadomości. Eurodeputowani domagają się wprowadzenia specjalnych nalepek na butelkach z wódką, tak aby konsument mógł na ich podstawie natychmiast się zorientować, z czego ta wódka została zrobiona. Z żyta, pszenicy czy też z kartofli. Zdaniem eurodeputowanych ze Strasburga, wódka destylowana z takich produktów jak jabłka czy winogrona powinna odróżniać się od wódek produkowanych ze zbóż. Jeśli produkowana ona jest z dwóch składników, powinna nosić na etykietce napis wódka z dodatkiem. Minimalna zawartość alkoholu powinna wynosić w niej 37,5%. Jutro we Francji wchodzi w życie zakaz palenia papierosów we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Szerzej na ten temat powiemy Państwu w naszym dzisiejszym przeglądzie prasy francuskiej, zaraz po dzienniku. Polski operator telefoniczny TP w 47,5% posiadany przez francuski France Telecom będzie musiał zapłacić co najmniej 90 milionów euro kary za działania monopolistyczne na polskim rynku telefonicznym. W Stanach Zjednoczonych dokonano kolejnej egzekucji. Wstrzyknięciem śmiercionośnej substancji do żył uśmiercony został 31-letni Teksańczyk Christopher Swift, który skazany został na śmierć za uduszenie na oczach 5-letniego syna matki, czyli żony skazanego, będącej w 8. miesiącu ciąży oraz teściowej Swift przyznał się do winy. Depesze przypominają, że na wykonanie wyroku śmierci oczekuje w USA 3300 skazanych. 21-letni czeski skoczek Jan Mazoch po feralnym skoku z 20 stycznia, w którym fatalnie upadł i stracił przytomność w Zakopanem, opuścił szpital w Krakowie i udał się na leczenie do Pragi. Najstarszy syn północno-koreańskiego dyktatora Kim Jong-nam, znajduje się w Królestwie Azjatyckich Kasyn Gry, Makao. Depesze przypominają, że 5 lat temu, w roku 2001, Kim Jong-nam został zatrzymany przez japońskich pograniczników. Posługiwał się sfałszowanym paszportem Republiki Dominikańskiej. Twierdził, że, cytuję, tylko chce odwiedzić Disneyland w Tokio. 63-letni Czeczen pielgrzymował do Mekki na rowerze. Nad ludzkim wysiłkiem przezwyciężył wszystkie przeszkody.
Dżanar Aliyev Mohamed Ali, muzułmanin, mieszkaniec czeczeńskiej miejscowości Urus-Martan, spustoszonej przez lata wojen, wybrał się na pielgrzymkę do Mekki na rowerze. Zakupił zapas łańcuchów i dętek, przebył 13 krajów. W Azerbejdżanie stawił czoła skorpionom. W Iraku amerykańscy żołnierze przez długi czas nie chcieli uwierzyć, że pielgrzym podąża do świętego miejsca, by wypełnić koraniczne reguły i zbawić swoją duszę. Zamierzali nawet zniszczyć jego rower. Dżanar Aliyev twierdzi, że Amerykanie nie wpuścili go do Iraku, więc musiał pielgrzymować okrężną drogą przez Iran, Armenię, Gruzję i Turcję. W Arabii Saudyjskiej zmierzył się zwycięsko z wężami. W Arabii właśnie pokazał z dumą korespondentowi AFP artykuł o swoich własnych przygodach. Do Mekki dotarł. Do Czeczenii szczęśliwie powrócił. Swój rower nazwał żelaznym rumakiem i ozdobił go ryngrafem przedstawiającym wilka wyjącego do księżyca w pełni, symbolem bojowników czeczeńskich pragnących wolności republiki. Niczego się nie bałem, tylko Boga się boję, powiedział Aliyev, powróciwszy do rodzinnej miejscowości, w której powitała go stęskniona matka.
Był to dziennik Radio France International z Paryża. Przed mikrofon zapraszam ponownie Krzysztofa Rutkowskiego, tym razem z przeglądem dzisiejszej francuskiej prasy.
Minął niecały rok, a prezydent Chin Hu Jintao znowu wyruszył we wtorek do Afryki. Minął niecały rok. Minęły 3 lata od objęcia przez Hu Jintao władzy, a prezydent Chin poleciał do Afryki już po raz 3. Boch trojcy lubi, powiadają w takich wypadkach Rosjanie. Czy Hu Jintao zna rosyjskie porzekadła? Tego nie wiemy. O znajomości języka rosyjskiego przez chińskiego prezydenta nie wspomina też Jean-Jacques Mevel w artykule poświęconym trzeciej podróży afrykańskiej chińskiego przywódcy na łamach Le Figaro. Jean-Jacques Mevel wspomina natomiast, że chiński prezydent w ciągu 10 dni odwiedzi 8 państw afrykańskich: Liberię, Kamerun, Sudan, Szeszele, Mozambik, RPA, Zambię i Namibię. Razem z prezydentem w podróż wybrała się liczna reprezentacja ministrów, dyplomatów oraz przedsiębiorców. W ciągu ubiegłego roku wymiana handlowa Chiny-Afryka wzrosła o 40% i wyniosła w roku 2006 55,5 miliarda dolarów. W roku 1995-2005 handel między Chinami i Afryką wzrósł 10-krotnie. Chiny stały się 3. największym partnerem handlowym Afryki po Stanach Zjednoczonych i Francji. W listopadzie ubiegłego roku Chińczycy zaprosili do Pekinu na 3-dniową naradę wszystkich afrykańskich prezydentów i premierów, z wyjątkiem tych nielicznych, którzy uznali polityczną niezależność Tajwanu. W walce o afrykańskie zagłębia surowców energetycznych Chińczycy coraz wyraźniej, coraz mocniej, by tak rzec nieodwołalniej, instalują się w Afryce. Miejscowe surowce energetyczne, diamenty i inne, w coraz większym stopniu należą do Chińczyków. Trzeba jednak dodać, że Chińczycy nie zachowują się jak kolonizatorzy, chociaż oczywiście takie zarzuty też się pojawiają. Chińczycy robią świetne interesy, ale też budują drogi, mosty, szpitale, szkoły itd. Chińczycy udzielają krajom afrykańskim łatwych kredytów, czytamy w Le Figaro. Pożyczek nie obwarowywują jak Europejczycy, tysiącami wymagań, kaucji i gwarancji. Zachód się oburza, ponieważ Chińczycy dają pieniądze, a nie wymagają na przykład reform politycznych, przestrzegania praw człowieka i tym podobnych drobiazgów, więc uzależniają Afrykę od Chin podstępnie i mocno. Thabo Mbeki, prezydent Republiki Południowej Afryki, najbogatszego kraju afrykańskiego, przestrzega, że sprzedając Chińczykom surowce, za to kupując od nich tanie towary, Afryka daje się kolonizować Azji, tak jak dała się wcześniej kolonizować Europie. Czytamy w Le Figaro. No i proszę, już był w ogródku, już witał się z gąską, a tu nagle pokazał się ze szklanką soku pomarańczowego w ręku. Co prawda w dresie, a nie w panterce, ale za to w towarzystwie Hugo Chaveza. Fidel Castro żywy, w każdym razie jak żywy. Kubańscy opozycjoniści na wyspie i na emigracji z najwyższą uwagą śledzili od miesięcy przebieg choroby Fidela, rządy jego brata i sygnały, czy coś się zmieni, czy też wszystko pozostanie po staremu. Czytamy w artykule Paulo Paragui w Le Monde. Cytowani na łamach paryskiego dziennika opozycjoniści kubańscy zgodnie powtarzają, że 6-miesięczne rządy brata Fidela Castro, Raula, niewiele zmieniły, to znaczy, że odwilż się za jego czasów nie zaczęła. Wiele na to dowodów. Opozycjoniści kubańscy na wyspie zorganizowali manifestację z okazji Dnia Praw Człowieka 10 grudnia 2006 roku i natychmiast zostali aresztowani. Co prawda nie na długo, ale pod kluczem swoje przesiedzieli. Raul Castro postawił na czele Narodowej Rady Kultury człowieka odpowiedzialnego za represję w czarnym dziesięcioleciu, czyli w latach 70. Reguły gry nie zmieniły się od 40 lat. Nic nie zmieniło się w mediach, nic nie zmieniło się w kwestii wolności słowa, a raczej niewoli słowa, twierdzą kubańscy intelektualiści cytowani na łamach Le Monde. Filmowiec Enrique Colima przypomniał, że na Kubie nie można było obejrzeć jego filmu Truskawki i czekolada, który tak podobał się na całym świecie. Cenzura w kubańskiej telewizji szaleje jak szalała. Czytamy w Le Monde. Kubańscy artyści, intelektualiści liczą na odwilż, oby się nie przeliczyli. No tak, nie mogło być inaczej. Pierwsze strony Libération poświęcone zostały zakazowi palenia, który obowiązuje od czwartku na terenie całej Francji. Libération jest pismem lewicowym, dawniej zdecydowanie lewicowym, a nawet lewackim, więc Libération z zasady powinno się zakazom przeciwstawiać. Duch 68 roku jeszcze w Libération się tli. Jeszcze redaktorzy tego pisma nie zapomnieli zupełnie hasła Guy Deborda, wypisywanego na paryskich murach w maju roku pamiętnego. Zabrania się zabraniać. Minęło wiele lat, jak powiadają powieści o pisarze, i Libération protestuje przeciwko powszechnemu zakazowi palenia, który na pewno niedługo, podobnie jak zakaz stosowania kary śmierci, zostanie wpisany do konstytucji, ale protestuje cichutko. Paryski dziennik ubolewa mianowicie nad licealistami, którzy od czwartku zapalić papierosa na szkolnym boisku już nie będą mogli. Véronique Soulet w Libération nieśmiało sugeruje, że taki zakaz na szkolnym podwórku otoczonym siatką kojarzyć się może nieprzyjemnie, a przecież papieros na szkolnym podwórku znaczył tyle, ile rytualne wtajemniczenie w dorosłość. Protest to nieśmiały, bowiem paryskie dzienniki, podobnie jak cały naród francuski, potulnie przyjmuje zakaz, który dotyczy indywidualnych osobników, czyli poszczególnych osób ludzkich. Na szczęście jednak znalazł się buntownik, w którego duch majowy najwyraźniej wstąpił. Ten buntownik nazywa się Philippe Delerm, jest pisarzem, autorem m.in. książeczki o rozkoszy picia piwa przy cynku w barze. Książeczka to zresztą zrobiła światową karierę, przetłumaczył ją też na polski. Otóż Philippe Delerm napisał na pierwszej stronie Le Monde. Ze studyjnych programów telewizyjnych zniknął dym papierosowy. Byłoby cudownie, gdyby razem z dymem rozwiały się jak dym programy telewizyjne, w których dymi się od głupoty. Oto głos rozumu z pierwszej strony Le Monde.
Co nowego w Europie? Marek Brzeziński.
Komisja Europejska opublikowała raport na temat sytuacji w dziedzinie rynku bankowości w kontekście indywidualnej obsługi klienta. Wniosek jest jednoznaczny. Brak wystarczającej konkurencji sprawia, że klienci, czyli my wszyscy, zbyt dużo płacimy za usługi bankowe, na przykład za transakcje przy użyciu kart płatniczych. Według autorów raportu przedstawionego przez Europejską Komisarz do Spraw Wolnej Konkurencji Nelly Kores, opłaty są często wyssane z palca i nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Co więcej, brakuje klarownych zasad dotyczących wyznaczania wysokości opłat. Według Brukseli istnieje wiele przeszkód, których nie powinno być, a które hamują rozwój rynku bankowości detalicznej i uniemożliwiają obniżenie kosztów obsługi klienta. Oczywiście banki nie chcą z tego zrezygnować, bo liczy się przede wszystkim zysk. Zdaniem Brukseli taka sytuacja nie tylko uderza po kieszeni prywatnego użytkownika, ale także i przedsiębiorstwa i przyczynia się do opóźnienia liberalizacji rynku europejskiego. hamuje rozwój konkurencji na rynku usług bankowych. W raporcie przedstawiono dane, które są wynikiem 2 lat obserwacji rynku w tej dziedzinie europejskich finansów. Bruksela twierdzi, że nie chce całkowitego zniesienia opłat. Komisji Europejskiej chodzi jedynie o ich obniżenie. Nie podjęto decyzji, czy przeciwko państwom mającym najwyższe opłaty podjęte będą jakieś kroki. Na razie nie ma mowy o sankcjach, lecz o formie specyficznego dochodzenia ukierunkowanego na kraj, w którym te opłaty są zdecydowanie za wysokie. Za wysokie zdaniem Brukseli. Na wyniki raportu zareagowała Federacja Banków Francuskich, która zażądała od Komisji Europejskiej wyjaśnienia, jaki model ekonomiczny Bruksela chce promować. Według francuskiej federacji ograniczenia istniejące na rynku bankowości detalicznej nie są związane z jakąś formą praktyk antykonkurencyjnych, ale są rezultatem istnienia różnych form usług bankowych. A to z kolei ma swoje korzenie historyczne i kulturowe. Jest także związane z systemem prawnym na poziomie ustawodawstwa danego kraju. Jednym słowem, można się pokusić o wniosek, że raport z jednej strony wywołał niezadowolenie Francuskiej Federacji Banków, a z drugiej zmobilizował ją do ochrony francuskiej specyfiki w odniesieniu do usług oferowanych klientom przez banki. We Francji istnieje 7 wielkich struktur bankowych, co zdaniem federacji stwarza znakomite warunki do istnienia silnej konkurencji. Federacja podkreśla, że taka sytuacja sprzyja możliwościom przenoszenia się z jednego banku do drugiego, a pod tym względem Francja znajduje się w średniej europejskiej. Co trzeci Francuz posiada konta w różnych bankach. Francuska Federacja wyraża ubolewanie z powodu tego, iż właśnie takich możliwości klientów Bruksela nie wzięła pod uwagę w swoim raporcie, a przecież to jest właśnie jeden z przejawów konkurencji. Strona francuska zapewnia, że na tutejszym rynku nie ma żadnych przeszkód przed zagranicznymi inwestorami, jeśli chodzi o środki płatnicze, czego dowodem jest obecność we Francji banków zagranicznych. Federacja jest zdania, że w raporcie Komisji Europejskiej przedstawiono sprawy bardzo wybiórczo i że nie wzięto pod uwagę całej sytuacji na rynku francuskim, co zdaniem strony francuskiej wyjaśnia, dlaczego ostateczne wnioski autorów raportu nie mają odniesienia do rzeczywistości i nie dadzą się wesprzeć konkretnymi dowodami. Francuska Federacja Banków opowiada się za integracją europejskiego rynku bankowego pod względem obsługi detalicznej. Niezbędna jest w tym względzie harmonizacja przepisów, co zdaniem federacji ułatwi klientom dokonanie korzystnego dla nich wyboru, a także ułatwi sprawowanie kontroli nad działalnością banków w odniesieniu do świadczonych usług.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Myśli proste i oczywiste przedzierają się z trudem przez chaszcze naszych przyzwyczajeń. Ponad ćwierć wieku temu Joshua Rifkin wykazał, że utwory chóralne Bacha pisane były nie na chóry w naszym potocznym pojęciu, lecz na zespoły solistów. Rozpętała się ostra polemika po stronie tradycyjnych rozwiązań. Nadal stoją zaś ci, którzy mają na utrzymaniu duże chóry i dbają o swój repertuar. Powolutku jednak myśl ta zdobywa sobie coraz liczniejszych obrońców. Tej wiosny Mark Minkowski poprowadzi kilkakrotnie w takiej właśnie solowej obsadzie swoją pierwszą mszę hamol Bacha. Sigiswald Koiken wydaje zaś cierpliwie w firmie Akcent kolejne płyty ze swojej kolekcji kantat. Ukazała się właśnie czwarta z nich z 4 kantatami. Komu nie wystarczą argumenty naukowe, ten pewność znajdzie w doświadczeniu najistotniejszym, w muzycznym brzmieniu. A to nie zostawia wielu wątpliwości. Oto chór i chorał z kantaty numer 65. Wszyscy przybędą z Saby, sławiąc Pana. Elisabeth Hermans, Petra Noskajowa, Jan Kobow i Jan van der Kraben, La Petite Bande, Sigiswald Koiken. Thank you.
RFI, la radio du monde.
Z czasem muzyka stanie się darmowa, wieszczył Jacques Attali na zakończonych w zeszły czwartek 41. Światowych Targach Muzycznych w Cannes. Przybyłe na midem rekiny biznesu słuchały byłego doradcy Mitterranda z rozdziawionymi paszczami niczym ryby wyciągnięte z wody. W atmosferze darmochy biznes w samej rzeczy nie umie oddychać i jeśli przepowiednia Attaliego jest trafna, albo przystosuje swe płuca do nowego środowiska, albo wymrze. Przystosowywaniem się do nowych technologii przemysł rozrywki, jak wiemy, olbrzymie ma trudności. Przez ostatnie 4 lata sprzedaż płyt spadła na świecie o 40%. Żadna z gałęzi przemysłu nie zaznała we współczesnych dziejach tak widowiskowej degrengolady, a to przecież dopiero początek procesu. Z drugiej strony w szybkim tempie rośnie sprzedaż muzyki zdematerializowanej, ściąganej odpłatnie z internetu, która stanowi już w skali planetarnej 10% obrotów. Działa około 500 legalnych platform w sieci, a w zeszłym roku sprzedano 120 milionów Walkmanów MP3, prawie 1,5 razy więcej niż rok wcześniej. Wszystko to jednak nie kompensuje jeszcze spadku sprzedaży kompaktów, aczkolwiek w USA zbliżono się już do stanu równowagi. A przy tym nie przyczyniło się to bynajmniej do zwalczenia piractwa w masowej skali, choć straszenie policją i sądem było przez lata jedyną strategią muzycznych koncernów. 41. targi MIDEM były dobrym barometrem minorowych nastrojów panujących w branży, a prowadzone w Cannes dyskusje wiodły do konkluzji, że nic nie wiadomo. Wkraczamy w erę niepewności i chaosu. U źródeł tego chaosu leży zresztą w dużej mierze polityka samych koncernów, które w obliczu technologicznych wyzwań podjęły ucieczkę do przodu w szyku całkiem rozproszonym, stawiając na różne niewspółgrające ze sobą standardy i cyfrowe zabezpieczenia osławione DRM. W rezultacie użytkownik wystrychnięty jest na dudka, gdyż nie może korzystać z wolności kopiowania muzyki i przenoszenia jej na dowolne nośniki, o ile w ogóle może jej posłuchać, gdyż i z tym zdarzają się problemy. A w konsekwencji przemysł sam sobie strzela w nogę, studząc entuzjazm odbiorców i hamując dystrybucję. Od początku było oczywiste, że DRM to nowa linia Maginota. Powtarzaliśmy to zresztą tutaj od lat, ale nikt nas widocznie nie słuchał i firmy niezależne już z tych zabezpieczeń rezygnują, a lada moment pójdą pewnie w ich ślady również i major companies. Rozterki, by nie rzec paranoja show biznesu, bierze się z tego, iż model kury znoszącej złote jaja, który zapanował z nastaniem płyty kompaktowej, przynosząc potentatom rynku krociowe zyski, nie ma najmniejszych szans na przetrwanie w nowych całkiem warunkach. Jacques Attali starał się wyjaśnić w Cannes dlaczego. W ekonomii rynkowej drogo kosztuje to, co jest rzadkie, natomiast darmowe staje się to wszystko, czego jest w nadmiarze. Skoro raz otwarto puszkę Pandory, gdy z nastaniem internetu wszystko znalazło się w zasięgu ręki, nie pomogą żadne grygle i zabezpieczenia. To w zasadzie nic nowego. Muzyka skazana jest przypuszczalnie na przyjęcie modelu ekonomicznego, jaki przyjęło od początku radio. Odbiorca nic nie płaci. Musi co najwyżej znieść reklamy finansującą tyleż samo medium, co artystów. Ci ostatni nie potrzebują już koncernów ani producentów, by zaistnieć. W nowym systemie królem jest konsument, stwarzający sobie własnoręcznie własny repertuar za pośrednictwem platform wymiany i innych darmowych form dystrybucji kulturalno-rozrywkowych treści. Autor, twórca czy artysta wynagradzany jest pośrednio, przy czym współistnieć będzie przypuszczalnie w tej materii wiele różnych modeli ekonomicznych. Można sobie wyobrazić, poza reklamą, wiele innych rozwiązań. Globalna taksa, czyli rodzaj karty rybackiej, dającej prawo do nieograniczonych połowów, opodatkowanie internetowych prowajderów, taksy od nośników i sprzętu służącego do odtwarzania muzyki czy filmu, zryczałtowane abonamenty dające dostęp do przepastnych katalogów w sieci. Jacques Attali z właściwym sobie tupetem rzuca okiem jeszcze dalej. Powiada, że w gruncie rzeczy w miarę jak rosnąć będzie oferta i nieustannie spadać będą koszty, wszystko co wyraża się w wielkich liczbach dążyć będzie do darmowości. Nie tylko muzyka, także kino, prasa, książki, a nawet i wiele materialnych dóbr codziennego użytku. Z czasem jedynym rzadkim towarem stanie się czas. czas, jaki skłonny będzie nam udzielić artysta czy twórca, muzyk, aktor, pisarz na koncercie, w teatrze, na spotkaniu autorskim, w bezpośrednim tête-à-tête, w atmosferze improwizacji, niepowtarzalnego wydarzenia, wymiany emocjonalnych kalorii w czasie realnym. Być może Atali częściowo się myli, gdyż widać też tendencję odwrotną w stronę autyzmu czy kulturalnego onanizmu, ale należy mu pewnie życzyć, by miał rację.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Kenneth Branagh powrócił na ekrany paryskich kin z filmową adaptacją Czarodziejskiego Fletu. Ale nie o tym filmie chciałam Państwu dziś opowiadać, tym bardziej, że jeszcze go nie miałam przyjemności obejrzeć. Lekkość maestria i wyczucie stylu Branagha przypomniały mi się ostatnio, gdy oglądałam w warszawskim Teatrze Polskim komedię Szekspira Jak wam się podoba? Jarosław Kilian, reżyseria, i Adam Kilian, scenografia, umieścili spektakl w stylistyce obrazów celnika Rousseau, przypominając tym samym, że słodka Arkadia, o której tak pięknie pisał Jan Kot, choćby nie wiem jak nęciła wolnością, zmysłowością i błogostanem, nie istnieje i przyjdzie kiedyś wrócić z wygnania i zabrać się, acz niechętnie, do sprawowania rządów. Lekkość gry aktorów, wyszlifowane kwestie, zabójcze tempo spektaklu, który można jednak skrócić o 20 minut, ale przede wszystkim inteligentna zabawa szekspirowską formą, w którą zgrabnie włączona zostaje publiczność, przypomniały mi błyskotliwy styl Branagha. Palce lizać. Niestety teraz będzie mniej nadobnie, bowiem w Teatrze de la Bastille w Paryżu dane mi było zasmakować w stylu Kateryny Sagny, włoskiej choreografki, która przywiozła na występy w tym lubującym się we wszelakich eksperymentach teatrze spektakl zatytułowany Basso Ostinato. Tytuł jest aluzją do niskiego, obsesyjnego wariantu Basso Continuo, podskórnego motywu muzycznego, który towarzyszy motywowi głównemu kompozycji. Choreografka umieściła na scenie dwóch tancerzy, którzy odgrywają różne warianty towarzyskiego spotkania przy stole. W miarę jak mieszane są kolejne trunki, dialog się degeneruje, wprowadzane są elementy tańca, a może raczej powinniśmy powiedzieć swobodnego ruchu. Do pierwszych dwóch tancerzy dołącza trzeci. Autodegeneracja protagonistów, mająca odzwierciedlenie w wykonywanych przez nich niezbornych ruchach, słowo trawione wraz z jadłem i alkoholem i takoż powracające na scenę ku ucieszy widzów w pierwszym rzędzie, to jakby cząstki elementarne, z których, jak twierdzi Kateryna Sagna, spektakl stara się złożyć i nie może. Czy to taniec jest niestrawny? Pyta choreografka w programie spektaklu. Czy to ta niestrawność sprawia, że tańczymy? Zamiast pokazać na scenie ciała w ruchu, autorka eksponuje ciała, przedmioty, ożywiane naturalnymi czynnościami. Publiczność wydawała się zainteresowana choreograficznymi poszukiwaniami włoskiej autorki. Mnie one nie urzekły, żeby nie powiedzieć, znudziły mnie ze szczętem, ale w końcu siusiano już na scenie, więc czemu by nie powymiotować? Tylko zapytaj Wiecie Państwo, co mnie to tak po prawdzie wszystko obchodzi. Zapomnijmy o Basso Ostinato w choreografii Kateryny Sagny w Teatrze de la Bastille w Paryżu. Pozostańmy w uroczej atmosferze utraconej Arkadii Szekspira, jaką raczyłam się w Teatrze Polskim w Warszawie. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Początek lutego upłynie w Paryżu pod znakiem mody. To już zresztą tradycja. Teraz właśnie odbywają się pokazy wielkich domów mody. Teraz też organizowane są salony z modą związane. W centrum wystawowym przy Port de Versailles mamy kilka imprez odbywających się jednocześnie i bardzo ściśle ze sobą powiązanych. Większość z nich przeznaczona jest dla profesjonalistów, więc o nich tylko kilka słów. Prêt-à-porter to salon odzieżowy. Wraz z nim odbywają się targi butów, Midek Paris, galanterii skórzanej, salon de la maroquinerie, dodatków, première classe, biżuterii, éclat de mode, mody dziecięce, kids fashion, salon bielizny i wreszcie spotkanie kreatorów mody Atmosphère d'hiver. To wszystko ma dla nas duże znaczenie, bo to tu właśnie zadecyduje się, co będziemy nosić w następnych sezonach, ale zwykli śmiertelnicy ani nie mają tam wstępu, ani o niczym decydować nie mogą. Pozostawmy więc modę w rękach kreatorów, a sami udajmy się na przykład na salon Naturali. Kolejne spotkanie przeznaczone dla tych, którzy chcą żyć zdrowo, odżywiać się ekologicznie i nie zatruwać organizmu chemikaliami ani z zewnątrz, ani od środka. Odbywać się on będzie od 1 do 5 lutego. W Miasteczku Nauki i Techniki przy Port de la Villette będzie można wysłuchać wielkiej liczby najróżniejszych pogadanek na tematy takie jak walka ze starzeniem się, zastosowanie olejków eterycznych, niszczenie wartości odżywczych niektórych produktów przez przetwarzanie ich w zbyt wysokich temperaturach, zastosowanie soku brzozy, kosmetyki produkowane na bazie środków naturalnych, zanieczyszczenie planety poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia, terapie naturalne, ogród ekologiczny, sofrologia, walka z alergiami. To oczywiście tylko kilka przykładów. Poza wysłuchaniem wykładów można będzie wziąć udział w licznych warsztatach, no i zjeść obiad w restauracji serwującej dania bio. Dla tych, których bardziej niż ciało zajmuje duch, mamy salon Parapsi, który odbywać się będzie od 3 do 11 lutego w Espace Champéret, a zjawią się na nim specjaliści od parapsychologii, czyli różnych zjawisk, które dla szarego obywatela często są niepojęte, ale których istnieniu zaprzeczyć nie może. Będą oczywiście wykłady i warsztaty, ale również pokazy i konsultacje. Hipnotyzerzy, różdżkarze, media, wróżbiarze i jeszcze wiele innych osób z tego tajemniczego kręgu nie dla wszystkich dostępnego. Zupełnie inny charakter, całkowicie racjonalny, mieć będzie salon rzemiosł artystycznych. Kolejne spotkanie zorganizowane dla uczniów i studentów. Powinno ono zainteresować tych wszystkich, którzy chcą zostać grafikami, stylistami, designerami czy wreszcie aktorami. Praca w środowisku artystycznym, w świecie mody czy w show biznesie jest marzeniem wielu młodych, często niespełnionym z braku odwagi, a czasem po prostu informacji. Tę bolesną lukę wypełni właśnie salon rzemiosł artystycznych, który odbędzie się 2 i 3 lutego w centrum przy Port de Versailles. 3 lutego w Espace Champéret mamy natomiast salon przeznaczony dla uczniów i rodziców nieco młodszej młodzieży. Salon dla gimnazjalistów z trzeciej klasy, którzy muszą się zdecydować, jaką drogą pójść przez życie. To moment pierwszej poważnej decyzji. Tym razem jeszcze nieźle podjąć ją wraz z rodzicami, którzy dobrze zdają sobie sprawę, że czym skorupka za młodu nasiąknie, a jak to już wielokrotnie podkreślałam, jakże często poważne decyzje podejmowane są błędnie tylko z braku informacji. Warto więc skorzystać z możliwości, jakie stwarza salon, tym bardziej, że na miejscu młodzi ludzie będą mogli przejść testy, które pozwolą określić ich być może jeszcze ukryte talenty, a w każdym razie możliwości. Trzecia klasa to we Francji ostatni rok gimnazjum, łatwo więc się zorientować, jak wiele zależy od dokonanego w tym momencie wyboru.
Magazyn kulturalny. Sylwia Gibbs.
Tylko specjaliści znają dziś działalność oficyn wydawniczych, które dawno przestały istnieć. Dzięki bibliografii autorstwa Patryka Fréchette'a dowiadujemy się dzisiaj, że Henryk Sienkiewicz stał się sławny we Francji dzięki wydawnictwu La Revue Blanche, którym kierowali trzej bracia Natanson i Félix Fénéon. W końcu XIX wieku po Dostojewskim, Tolstoju, Czechowie przyszła kolej na Sienkiewicza. Powieść Quo Vadis stała się w roku 1900 pierwszym bestsellerem z prawdziwego zdarzenia. Jak pisze autor bibliografii wydawnictwa La Revue Blanche, ten nieoczekiwany wynik był tak imponujący, że wszyscy wydawcy poszli za ciosem i zaczęli publikować na wyścigi inne utwory Sienkiewicza, nie zważając na prawa autorskie. Przeoczono stulecie wydania Quo Vadis, ale nie zapomniano o stuletniej rocznicy urodzin Aimé Matta, wielkiego marszanda i kolekcjonera obrazów, założyciela pierwszej francuskiej fundacji sztuki w malowniczym miasteczku Saint-Paul-de-Vence na południu Francji. W salach i ogrodzie fundacji można zobaczyć mozaiki Chagalla, witraże Braque'a, rzeźby Giacomettiego, labirynt Miro, ruchome instalacje Caldera, a obecnie wystawa Aimé Matta, dialog ze stuleciem. Zebrano na niej ponad 300 nigdy niepublikowanych dokumentów, świadectw, filmów, które przypominają o tym, że Fundacja Matta była przez 17 lat ośrodkiem spotkań największych artystów XX wieku i ich dzieł. Przypomniano m.in. przemówienie inauguracyjne ministra kultury i wielkiego pisarza André Malraux. Malarze, których tu widzimy, potrafili wyrazić poezję naszego wieku. Jojo Matt, spadkobierczyni rodziny, wydała książkę pod tytułem Matt – Przygoda żywej sztuki, w której przypomina, że wszystko zaczęło się od przyjaźni z Bonnardem i od otwarcia pierwszej paryskiej galerii. Jojo nadal prowadzi galerię i wydawnictwo Matt i po raz pierwszy przygotowuje wystawę współczesnego malarstwa, która będzie miała miejsce w Pekinie.
Que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir, on fait la ronde. Et moi, faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi, faut que je me morfonde, les Jocondes, les Jocondes. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crue Gironde. Bah, quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains on m'inonde. Critiques, artistes abondent en intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, oh la Joconde. Venez voir le sourire la Joconde, c'est le plus beau du monde. La Joconde, c'est moi que je suis la Joconde. Mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde.
A oto przegląd wydarzeń kulturalnych tygodnia. Podczas 31. Międzynarodowego Festiwalu Komiksów w Angoulême zainaugurowano ulicę René Gościnnego, autora tekstów słynnych przygód Mikołajka, Lucky Luke'a i Asterixa. Uczczono w ten sposób 30. rocznicę jego śmierci. René Gościnny zmarł w wieku 51 lat. Obecna podczas inauguracji Anna Gościnna przypomniała, że imię jej ojca, żydowskiego imigranta z Polski, nosi także jedno warszawskie liceum. Madeleine Chapsal, autorka 50 książek, Kobieta na wygnaniu, Kobieta niewierna, Kochanka mojego męża i tak dalej i tym podobne, proponuje znieść we Francji nagrody literackie. Ona sama żadnej nagrody nie dostała, ale była do jesieni 2006 roku jurorką nagrody Femina. Jej koleżanki wykluczyły ją za niedyskretne ujawnienie zakulisowych rozgrywek w książce pod tytułem Pewien wiek. Ponad 80-letnia Madeleine Chapsal wzywa do rewolucji pod hasłem Precz z nagrodami, niech żyje lektura. Prasa podsumowuje działalność Ośrodka Kultury i Muzeum imienia Georges Pompidou. 31 stycznia wypada 30. rocznica jego inauguracji. Ponad 5 milionów zwiedzających w 2006 roku, ponad 59 tysięcy dzieł sztuki współczesnej i nowoczesnej, głośne wystawy tematyczne Paryż-Nowy Jork, Paryż-Berlin, Paryż-Moskwa, ukazujące polityczny i socjalny wymiar malarstwa, grafiki, architektury i fotografii. Wielka wystawa o surrealizmie, o Marcelu Duchamp, Masonie, Picabi, o ruchu Dada. I wreszcie budżet 104,5 miliona euro w roku 2007 i tylko 24 miliony euro ze sprzedaży biletów oraz darów. W dobie oszczędności energii koncepcja architektów Renza Piano i Richarda Rogersa okazała się anachroniczna. 10 poziomów, 25 wind i wszędzie przeciągi. Były dyrektor ośrodka, Jean-Jacques Jagon, pisze na łamach dziennika Le Monde o konieczności założenia w Paryżu lub w jego okolicach drugiego gmachu. Obecny dyrektor, Bruno Racine, woli zastrzyk energii, jakim będą jego zdaniem nowe muzea w Mecu i Szanghaju pod marką firmową Beaubourg. Chodzi raczej o zastrzyk pieniędzy. To też projekt jest ostro krytykowany. Podobnie jak zapowiedziane współuczestnictwo Luwru w budowie muzeum w Abu Dhabi, którą nazwano klonowaniem Luwru. Muzeum w Luwrze pobiło tymczasem światowy rekord frekwencji. 8 milionów 300 tysięcy sprzedanych biletów w 2006 roku. Więcej niż wieża Eiffla, chociaż i ona pobiła rekord historyczny. Ponad 6 milionów 700 tysięcy zwiedzających.
Ce que c'est Paris, on répond toujours l'étoile, les Tuileries, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, les petites boutiques des quais de la Seine.
D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite roquette ou bien c'est la santé.
C'est les grands boulevards, Via l'Opéra, mais ne les croyez pas.
Paris, c'est la tour Eiffel, la baisse à poil qui monte.
On la débine, on la charrie, pourtant partout ce n'est qu'un cri.
Paris ne serait pas Paris sans elle.
Paris, c'est la tour Eiffel.
Ils vont dire que beaucoup de Parisiens ne connaissent la tour que par leur petit cousin, ou alors par le vieil oncle à air vital, qui est monté à pied jusqu'au troisième étage. Ah, ah, dit-il, c'est beau, c'est merveilleux, madame. Quand on est là-haut, on peut voir tout Paname.
Et le Parisien se dit tiens, 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 j'irai la voir demain.
Paris, c'est la tour Eiffel avec sa toile qui monte.
Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y a pas de Paris sans tour Eiffel.
Moi, je suis jamais monté là-dedans, mais j'en suis fier comme un taban.
Paris ne serait pas
Un jour une jeune et belle américaine, elle voulut voir Paris et les bords de la Seine. Elle visita les monuments, les musées,
les grands magasins, les rues et les cafés.
Mais voilà qu'un soir elle rencontra l'amour. Et maintenant quand on lui demanda son tour, quel est votre ami sur Paris franchement, elle dit en rougissant.
Le tour de l'eau sont bien moins belles. On est toujours sûr avec elle de monter jusqu'au septième ciel.
Paris ne serait pas Paris sans elle.
Avec sa voix qui monte au ciel. Paris était la tour Eiffel. Tour Eiffel. Tour Eiffel.
Mesdames, messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.
L'affaire du coffret. 57e.
Przed akcją napięcie było nie do wytrzymania. Każdy obawiał się, że złodziejem okaże się jego znajomy. Kto może być paserem? Ze względu na Etienne'a nie chciałbym, żeby to był René. Ani Jean-Pierre ze względu na Nadia.
Bien, tout le monde est là. Alors récapitulons. C'est la ligne spéciale, on enregistre. Nadia, vous pouvez répondre.
Allô?
Écoutez bien. Le coffret contre 2 millions d'euros. En coupure de 500. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
Ne vous inquiétez pas, Nadia. Tout se passera bien. On a l'habitude.
To brzmi jak groźba.
Si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
Psi? Jeżeli nie przyjdzie sama, to co? Wozami? Nie zobaczy więcej swoich przyjaciół? Ale czyj to głos?
Bon, ça venait d'une cabine téléphonique près du port. Réécoutons et les analystes. Allez-y, messieurs.
Écoutez bien, il y a un coffret
contre 2 millions d'euros.
Contre 2 millions d'euros.
De coupure de 500.
Et rappelez-vous,
si vous ne venez
pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
Écoutez bien.
Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre. De Jean-Pierre.
T'oublies pas, tu laisses tomber. Capiche? Qu'est-ce qu'on fait pour les bagues?
Jean-Pierre, pas ici.
Attention, messieurs. J'ai des amis là-bas, attention.
Jean-Pierre n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille. Nadia est en danger.
Jean-Pierre et ses affaires.
Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui.
L'accident? Ça, c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Je ne l'aimais pas vraiment.
Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre.
Mais non, ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement.
Et pourtant, cette voix...
Le coffret contre 2 millions d'euros.
C'est déjà entendu.
Vous connaissez cette voix? Vous êtes sûr?
En coupure de 500. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
C'est trop rapide, je ne suis pas sûr.
C'est un homme d'âge moyen, pas italien, ni marseillais.
En tout cas, ce n'est pas Jean-Pierre.
Skądś znam ten głos? Słyszałem go już kiedyś w Paryżu.
Ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement.
Lentement. Czy Jean-Pierre mówi powoli? Na pewno nie. Jak jest wściekły.
C'est trop rapide, je suis pas sûr.
Trop rapide. Etienne coś podejrzewa, ale nie jest pewny.
Viens, je vais te parler.
D'accord.
Lucas, écoute, Jean-Pierre est un peu agressif, mais c'est un homme faible. Il est jaloux, mais ce n'est pas un voleur.
Agressif, mais faible, agressif, mais lecz słaby.
Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
Mam nadzieję, że Nadia ma rację. I kto by to nie był? Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Sunny yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunshine bouquet. Sunny, sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to C. My life was strong like a wind blew sand, and the rock was firm when you held my hand. Oh, Sunny, what's so true? I really love you.
Dzisiejszej audycji w imieniu całej redakcji Radia France International żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.